Dziś w audycji Stacja Dobro rozmawiamy o inicjatywie, jaką jest WDŻ dla zaawansowanych i dziś gościmy Tosię, psycholożkę i edukatorkę seksualną, która na co dzień pracuje w szkole, prowadząc przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Powiedziałyśmy już o mitach, powiedziałyśmy, czym różni się edukacja seksualna od seksualizacji. Wspomniałyśmy też, dlaczego istnieje wciąż potrzeba edukowania dzieci i młodzieży w zakresie własnej seksualności, która jest dużo szerszym pojęciem niż tylko sam seks, bo przecież chodzi o nasze ciało i stosunek, jaki do niego mamy. A ja bym chciała zapytać, jakie najczęściej pytania młodzi ludzie do ciebie kierują?
Te pytania są w ogóle bardzo, bardzo różne. Takim pytaniem, które akurat najczęściej pada w internecie i myślę sobie, że to też nie jest przypadek, że ono pada w internecie, w sensie ono jest intymne i trudne i myślę sobie, że dlatego pada jednak bardzo często z jakiegoś anonimowego konta. To jest tak skrótowo, proszę pani, robiliśmy to i to, czy mogę być w ciąży? Albo czy moja dziewczyna może być w ciąży? I to jest pytanie, które się pojawia u wielu edukatorek zresztą i jakby wszyscy, którzy odpowiadają na pytania jakoś związane z tym, to mówią właśnie o tym pytaniu. I to jest w ogóle bardzo ważne pytanie i jakby ono też jakoś pokazuje właśnie, czego młodzi ludzie się boją i jakiej wiedzy im brakuje, jaka wiedza jakoś jest taka w ogóle kluczowa. Nam się pewnie wydaje, że no każdy nastolatek wie, skąd się biorą dzieci i być może pewnie wie, chociaż myślę sobie, że niektórzy niedokładnie i niektórzy dowiadywali się tego dużo za późno i z nieodpowiednich źródeł i dlatego może nie wiedzą tak do końca i dokładnie. Ale też oczywiście tutaj w tym pytaniu, czy ja mogę być w ciąży, no to jest już oczywiście pytanie, które wymaga dużo dokładniejszej wiedzy niż tylko wiedza, skąd się biorą dzieci. Tak? Bo tutaj już jest potrzebna wiedza o zapłodnieniu, o cyklu miesięcznym i tak dalej, jakby jakie zachowania są ryzykowne, jakie są mniej ryzykowne, jakie są najbezpieczniejsze, jakie mamy, bo nie ma takich, które są bezpieczne na 100%, chyba że oczywiście abstynencja, tak, czy jakby zachowania seksualne, które no nie sprawiają w ogóle ryzyka połączenia się plemnika z komórką jajową, wiedza o antykoncepcji i tak dalej, tutaj jakby ciężko to też rzeczywiście na to odpowiedzieć krótko, ciężko też czasem na to odpowiedzieć na 100%, tak, bo przecież ja przez ekran nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale staram się zawsze wyjaśniać, o co chodzi, tak? Znaczy, jakie elementy są ryzykowne, co nam to ryzyko zmniejsza, co zwiększa. Tutaj oczywiście nam dochodzi też taka sytuacja, że nastolatki, zresztą i dorosłe osoby, to warto o tym powiedzieć, bo to też jest, jeśli pewnie nas słuchają bardziej dorosłe osoby, jeśli tak macie, to absolutnie to jest dosyć częste, że dorosłe osoby boją się bardzo ciąży, nawet niektóre to nazywają, że boją się nastoletniej ciąży, mimo że nie są już nastolatkami, ale mają takie po prostu, uważam, że te uczucia są tak podobne do takiej nastoletniej, jakby nastoletniej obawy, że tak to nazywają. I to się rzeczywiście zdarza. Myślę sobie, że szczególnie w naszym kraju, bo rzeczywiście zajście w niechcianą, nieplanowaną ciążę u nas jest, jakby trudnym doświadczeniem, które gdzieś tam powoduje różne trudności i szukanie jakby wyjścia z tej sytuacji jest utrudnione.
Jest utrudnione i często niemal niemożliwe.
No, bywa pewnie i tak.
To te mity. Mnie najbardziej uderzył jeden z nich, że tampon może spowodować szok toksyczny i dowiedziałam się o tym, kiedy byliśmy na wakacjach. Jedna z moich córek miała okres i odmówiła założenia tamponu.
A czy sam zespół wstrząsu toksycznego jakby istnieje i jest o nim informacja na każdej ulotce, każdego środka menstruacyjnego, który wprowadza się do pochwy, to znaczy wszelkiego rodzaju tamponów i kubeczków, dysków menstruacyjnych, więc jakby to istnieje. Aczkolwiek nie jest to rzecz, która pojawia nam się od założenia takiego środka, nie wiem, na pół godziny na przykład, tak? Na basen. To jest jakby choroba, która jest związana z długotrwałym korzystaniem z najczęściej tamponów, ale tak jak mówię, tych wszystkich innych dopochwowych środków też, długotrwałego używania i takich środków, które mają bardzo dużą chłonność, co oczywiście jest jakby skorelowane też z czasem użytkowaniem. To rzeczywiście istnieje. Ja nawet niedawno miałam post o tym zespole wstrząsu toksycznego, więc jeśli ktoś chce więcej, to zapraszam. Takie pomarańczowe tło jest dosyć łatwe do znalezienia na moim profilu. Więc to rzeczywiście istnieje. Jest bardzo rzadkie, ale też jest bardzo groźne, więc jakby warto o tym mówić. Warto też wiedzieć, tam to wszystko też jest wymienione, jakie są objawy, na które warto zwrócić uwagę. No więc tak, warto wiedzieć, ale też myślę sobie, że nie warto straszyć, tak? Bo jeżeli jakby warto mieć wiedzę, ale jakby i po to ją mamy właśnie, żeby nie musieć jakby ograniczać swojego życia, tak? Jakby po to ją mamy, żeby móc skorzystać z różnych rzeczy i po prostu wiedzieć, kiedy to ryzyko jest większe, kiedy jest mniejsze, kiedy musimy coś zrobić, a nie żeby sobie odmawiać pewnych takich, przyjemności, tak? Jaką jest na przykład korzystanie z basenu podczas okresu.
Ale to nie jedyne mity, które się pojawiają. jeśli chodzi o taką prozę życia codziennego nastolatka?
Ja w ogóle dzielę sobie mity na takie dwa rodzaje. Są takie mity, takie dosyć oczywiste, takie dosyć częste, tak, nie wiem, że od masturbacji, nie wiem, rosną włosy na rękach od środka, tak, czy nie wiem, traci się wzrok albo coś takiego. To są takie rzeczywiście stare mity, albo że w trakcie miesiączki, jak się robi ciasto drożdżowe, to nie urośnie. One mają naprawdę długą tradycję, te mity, i one nas może trochę śmieszą, chociaż one nadal istnieją i są powielane jak najbardziej, ale myślę sobie, że jest jeszcze taka druga jakby grupa mitów, takich nowoczesnych mitów, tak, które trudno rozpoznać czasami, bo one bardzo mądrze brzmią i czasami nawet powielają je lekarze i lekarki, na przykład, że osoba, która nie rodziła, nie może używać wkładki domacicznej jako antykoncepcji, gdzie już od iluś lat są wkładki dedykowane, tutaj powiem językiem ginekologicznym, nierutkom, tak, czyli osobom, które po prostu jeszcze nie rodziły. Jest mnóstwo mitów na temat jakichś ewentualnych działań tabletek antykoncepcyjnych, tak, gdzie naprawdę się nimi gdzieś tam straszy i nawet się mówi, że są trucizną. No absolutnie nie są trucizną, są przecież dopuszczone na całym świecie do użytku. Jak gdzieś przeczytałam, są w ogóle jednym z leków, który jest najlepiej przebadany i sprawdzony, dlatego że naprawdę chyba, można powiedzieć, miliardy, w sensie więcej niż jeden, osób dziennie na całym świecie przyjmuje swoją tabletkę. Więc jakby rzeczywiście, i to od lat 60. zbieramy już te informacje o tych skutkach ubocznych. Oczywiście te tabletki z dzisiaj to mają tylko troszkę wspólnego z tymi z lat 60., bo to są zupełnie już nie te dawki, bo one zostały bardzo mocno zmniejszone do minimalnych, ale działających dawek. Więc rzeczywiście trochę tego jest i trochę jest tych mitów i warto po prostu, jak coś gdzieś tam sprawdzamy i chcemy na tym oprzeć jakąś decyzję w swoim życiu, sprawdzać przynajmniej w kilku źródłach. Bardzo, bardzo to polecam.